A ze mną w studio pan Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, główny geolog kraju, a także pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
No i na początek nowelizacja ustawy o prawie geologicznym i górniczym, która może wywoływać wiele pytań, która może wywoływać dużo znaków zapytania. Mowa oczywiście o ochronie złóż kopalin w Polsce i wprowadzenie definicji złoża strategicznego. Dlaczego tyle czekaliśmy na tę ustawę? Dlaczego te złoża strategiczne dopiero teraz zostały wzięte w cudzysłowie dużym na warsztat?
W zasadzie to trzeba rozpocząć tą wypowiedź i wyjaśnienie tej kwestii z perspektywy kilkudziesięciu lat obowiązywania ochrony złóż w naszym kraju. Ochrona złóż kopalin w prawie, nie tylko w prawie geologicznym, ale w prawie dotyczących prawie ochrony środowiska istnieje de facto od 40 lat, a tak sprecyzowana konkretnie jest w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2021 roku. Jest to obligatoryjne zadanie samorządów polegające na tym, że złoża, wszystkie złoża powinny być umieszczone w planistyce
i chronione. Ale to głównie samorządy teraz wyrażają
chronione, ale zaraz ja to chciałem
ministrze.
Wyjaśnić. Ja to chciałem wyjaśnić dokładnie. Więc ten obowiązek istnieje, tak mówiąc kolokwialnie, od 22 lat i mają obowiązek wprowadzić do planistyki ochronę złóż i te złoża muszą być ujawnione. Nie biorą udziału i nie brały nigdy udziału w określeniu, w jakim obszarze to złoże występuje, bo to daje dokumentacja geologiczna. Czyli dokumentacja geologiczna jest dokumentem, który na bazie którego gmina ma obowiązek, samorząd terytorialny ma obowiązek wprowadzić do planistyki złoże. I to jest obowiązek. Jeśli gminy tego nie robią, a bardzo często tego nie robią, w związku z tym mamy taką sytuację.
Nie robią? Dlaczego?
Nie robią z różnych przyczyn, prawda? Z różnych przyczyn. Ja nie chcę tutaj dochodzić, dlaczego tego nie robią, ale mam obowiązek. Jest obowiązek również zarządzenia zastępczego wydanego przez wojewodę, który musi wydać w takiej sytuacji zarządzenie zastępcze i wówczas to jest wprowadzone. Ale wracamy teraz do właściwego
odpowiedzi. Co to będzie to złoże strategiczne?
Właśnie, złoże strategiczne
to będzie, rozumiem, po raz pierwszy określone w polskim prawodawstwie.
Złoże strategiczne jest po to wprowadzone, ażeby te złoża, które mają charakter strategiczny, mają charakter z punktu widzenia gospodarczego, energetycznego, powinny być chronione, a nie zabudowywane. Załóżmy tutaj, że mamy do czynienia z dużymi obszarami, które są potrzebne do uruchomienia kopalni. Na przykład kopalnia węgla brunatnego. Dzisiaj nie planujemy w ogóle żadnych inwestycji związanych z kopalniami, z odkrywkowymi kopalniami węgla brunatnego. I generalnie rzecz biorąc, prawo o ochronie środowiska i prawo geologiczne i górnicze nie pozwala eksploatować tej kopaliny, jeśli ona jest zabudowana. To jest stan na dzień dzisiejszy. To jest tak samo, jak mamy w przypadku chociażby nawet możliwości zabudowy lasów, czy też obszarów rolnych. Tego nie zabudowujemy.
Tak więc, I teraz co to będzie to złoże strategiczne?
Złoże strategiczne to będzie
ministrze.
Złoże, które cechuje się wyjątkowymi parametrami, które powinniśmy zabezpieczyć dla dalszych pokoleń.
To proszę wymienić teraz 5 złóż strategicznych.
Złóż strategicznych 5. Złożem strategicznym dla naszego kraju mogą być, nie, może być miedź, ale teraz ważna rzecz.
Ale proszę 5 miejsc wymienić. Tak.
Węgiel brunatny, możemy powiedzieć o złożach strategicznych, to jest węgiel brunatny głównie. Złożem strategicznym może być miedź, ale do czego zmierzam, bo to wymaga wyjaśnienia. Miedź jest kopaliną, którą eksploatujemy metodą podziemną. Węglowodory, czyli ropa i gaz, kolejna kopalina, która może być strategiczną, eksploatowana jest metodą otworową, więc nie potrzeba do tej eksploatacji powierzchni gruntu.
Ale proszę mieć teraz 5 gmin, o to mi chodziło. 5 gmin złóż strategicznych w Polsce.
Ale ja tego nie chcę, ja tylko mówię o złożach. Ja nie chcę tutaj wymieniać gmin, żeby nie robić żadnego dzisiaj.
Ale przecież pan wie, gdzie one się znajdują dzisiaj.
Ale ja mówię o złożach. Proszę mi powiedzieć, dokończyć myśl, tak? Bo jak ja dokończę myśl, to pani będzie wiedziała, o co chodzi. Mamy wiele gmin na terenie naszego kraju, na obszarze których znajdują się złoża, które mogą mieć charakter strategiczny.
Ale przecież głównie, pan wie,
ale,
które są.
ale zaraz pani powiem. Głównie chodzi mi w tym przypadku, w tej mojej wypowiedzi, o złoża, w których węgla brunatnego. Tam, gdzie jest potrzebna powierzchnia gruntu, powierzchnia ziemi, którą możemy, potrzebujemy do tego, żeby eksploatować złoże węgla brunatnego w całości. I dzisiaj mamy taką sytuację, bo istota rzeczy jest w tym, że te obszary, które są dzisiaj nad złożami węgla brunatnego, częściowo są zabudowane, a częściowo są całkowicie pozbawione w ogóle zabudowy. I żeby nie dochodziło do tego momentu, że te złoża są dalej zabudowywane i nie możemy ich zabezpieczyć, wprowadzamy definicję złoża strategicznego i lub złoża strategicznego w części. Złoże strategiczne w części będzie wówczas, kiedy część tego złoża już jest w jakimś sensie zabudowana i pozwalamy na tym obszarze dalej budować. A wydzielimy tylko tą część złoża i ta będzie chroniona, która na dzień dzisiejszy nie jest zabudowana.
Rozumiem, ale jakby pan miał dzisiaj powiedzieć, panie ministrze, najbardziej strategiczne złoża w Polsce znajdują się gdzie?
W Wielkopolsce. Możemy powiedzieć w ten sposób. Generalnie bardzo szeroko. Bardzo szeroko. Nie bierzemy pod uwagę, jeszcze raz proszę mi uwierzyć.
Wielkopolska, a później gdzie? Kolejny region?
Ale nie mamy złóż, które chcielibyśmy, ale nie mamy absolutnie, bo złoże strategiczne po to zostało wydzielone i po to zostało zdefiniowane, ażeby można było korzystać z tego złoża, które znajduje się i jest potrzebny do niego teren na powierzchni ziemi. Związek to jest istotne.
Proszę, ja rozumiem i o tym przede wszystkim mówią gminy. Teraz, tak. Teraz mówimy ustami tych, którzy... którzy z zastanowieniem patrzą na przepisy. Przepisy, które wprowadza ministerstwo, pozwolą ministrowi klimatu i środowiska arbitralnie decydować o tym, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne i gdzie w związku z tym wprowadzić na przykład zakaz budowy. Co ważne, zgodnie z nowelą, gminy nie będą miały możliwości odwołania się od tej decyzji do niezawisłego sądu.
I tu jest błąd. Absolutnie dementuję to w tej chwili. Absolutnie to dementuję, dlatego że dzisiaj, tak jak powiedziałem na wstępie, obowiązek ochrony złóż i zakaz zabudowy istnieje od kilkudziesięciu lat. Gminy tego nie respektują, mówiąc tak, kontrola, która została wykonana przez NIK w 2018 roku, wykazała, że 70% gmin w planistyce nie uwzględnia złóż. Nie uwzględnia.
I co im za to grozi? Jaką mają karę za to?
Za to mają karę. To jest kara, która, kara finansowa tak naprawdę, którą ponoszą, ale wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze w tej chwili. I te przepisy już istnieją. I nowelizacja polega na tym, że chcemy część tych złóż, które mają charakter strategiczny, mają wyjątkowe parametry geologiczne i surowcowe, zwolnimy, część zwolnimy. Więc szacunek jest taki, że na dzień dzisiejszy, jeśli mamy złóż strategicznych, które mają charakter strategicznych, mamy na powierzchni około 120 tysięcy hektarów, my już dzisiaj możemy powiedzieć, że ponad około 50% tych terenów może zostać zwolnione i udostępnimy gminom możliwość zabudowy. Czyli będzie to bardzo jasno wyznaczone granice złoża. I jeszcze jedną rzecz ważną powiem. Dokumentacja geologiczna jest kluczowym obszarem, dlatego że w dokumentowaniu złoża nie bierze udział ani gmina, ani właściciel, tylko przedsiębiorca i tylko instytucja, która dokumentuje to złoże.
To proszę powiedzieć na ten zarzut, czy na te wątpliwości. Będzie odwołanie od takiej decyzji, czy nie, do sądu?
Dzisiaj, tak jak powiedziałem, dokumentacja geologiczna jest wykonywana, to jest skopiowanie dokładnie tych samych przepisów, jak w przypadku dokumentacji geologicznej.
Czyli teraz nie też ma, nie ma odwołania jest,
nie ma. Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś będzie chciał wybudować na tym terenie sobie dom, to oczywiście tam, gdzie nie ma, i tak dzisiaj, tak praktyka wskazuje na to, dzisiaj tam, gdzie nie ma planistyki, to oczywiście nie ma możliwości zabudowy, natomiast jest taka forma zdobycia, że tak powiem, tutaj możliwości prawa do zabudowy poprzez uzgodnienie warunków zabudowy. I teraz te warunki zabudowy, jeśli ktoś chce nad złożem się budować, i tak trafiają do gminy i trafiają do właściwego organu geologicznego, który nie uzgadnia tych warunków zabudowy. A dzisiejsze, i tak wygląda dzisiejsze prawo. Natomiast w sytuacji realizacji zmiany, nowelizacji, tam, gdzie wyznaczymy złoże strategiczne lub złoże w części, i w myśle o złożu w części będziemy mogli uzgodnić warunki zabudowy. Takich,
a kto będzie z kim to uzgadniał?
Dlatego, że zostanie zwolniony ten teren i nie będzie on podlegał ochronie. To jest cała filozofia, że...
No ale gminy mówią wyraźnie, ograniczają państwo prawo własności, że co w konsekwencji obniży wartość nieruchomości w związku z zakazem zabudowy, że będą no, samorządy, a w konsekwencji też ludzie cierpieli na
ale
tym.
Ale gminy już dzisiaj, ja powiedziałem to na wstępie, dzisiaj mają obowiązek ochrony złóż. Muszą do uwzględnienia w planistyce. To jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom gminy, dlatego że gminy dzisiaj nie wolno im nic robić na obszarach złożowych, natomiast w sytuacji, kiedy my odejdziemy od złóż, te, które wyznaczymy jako złoża strategiczne lub strategiczne w części, będą mogły wykorzystać ten grunt pod różne inwestycje. Powiem więcej. Jeszcze co jest ważne w tej ustawie, że te grunty, które będą zabezpieczone dla przyszłych pokoleń jako złoża strategiczne, występowanie, powierzchnia, będą mogły być wykorzystane w innych celach.
Kiedy
dzisiaj
poznamy tę listę?
Wkrótce. Już pracujemy, tak powiedziałem, głównie to dotyczy i śmiało mogę powiedzieć tutaj państwu, to dotyczy tylko i wyłącznie złóż, do których jest dostęp z powierzchni ziemi potrzebny. Są to złoża węgla brunatnego.
Panie ministrze, co to znaczy wkrótce? Po wyborach?
Nie, pracujemy. To jest bardzo złożony proces, żeby opracować złoża, które mają największe wartości z punktu widzenia gospodarczego, jak i również z punktu widzenia strategicznego surowca energetycznego.
Czy na przykład kopalnia węgla w Bogdance będzie takim złożem strategicznym?
Nie, powiedziałem, że to, co dotyczy tylko i wyłącznie złóż, do których jest potrzebny dostęp z powierzchni ziemi. Więc tu mamy do czynienia z odkrywką głównie działalnością górniczą, bo do tych jest potrzebna nam duża powierzchnia gruntów z powierzchni, bo ta eksploatacja jest prowadzona metodą odkrywkową. Natomiast wszystkie kopalnie, które będą prowadziły swoją działalność metodą podziemną czy otworową, nie wymagają, dlatego że przy podziemnej eksploatacji to mamy tylko niewielką infrastrukturę, która jest budowana na powierzchni i to wszystko jest uzgadniane. Tak samo w przypadku węglowodorów, to jest metodą otworową, niewiele. Na przykład gdy złoże nam zajmuje kilka hektarów nawet, to dostęp do tego złoża jest wymagany na powierzchni 10 hektarów, tylko 10 arów.
Jest pan pełnomocnikiem rządu do spraw polityki surowcowej. Już zostawmy tę nowelizację z boku. Jak wygląda dzisiaj ta polityka surowcowa Polski? W jakim kierunku my teraz idziemy? Jak wygląda ta sprawa związana przede wszystkim z węglem? Bo to jest chyba największy problem czy zagwozdka dla polskiej energetyki, dla polskiej polityki surowcowej.
Jeśli chodzi o polską politykę surowcową, to jest ona realizowana po przyjęciu dokumentu, który został przyjęty w 2022 roku, 1 marca. Polityka surowcowa państwa do 2050 roku. Określa ona 8 obszarów, które mają być realizowane w interesie naszego kraju w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców o różnym charakterze w perspektywie właśnie tego dystansu do 2050 roku, ale ona będzie weryfikowana w perspektywie co 5 lat. I teraz wygląda to mniej więcej w ten sposób, że polityka surowcowa definiuje podstawowe surowce, które są potrzebne dla rozwoju i funkcjonowania gospodarki w perspektywie tych właśnie pięciolatek, mówiąc tak kolokwialnie, i również przewiduje surowce, które będą nam potrzebne dla rozwoju gospodarki.
Jak w tej polityce jest widziany węgiel?
W polityce surowcowej, która jest skorelowana z polityką energetyczną do 2040 roku, węgiel kamienny jest uwzględniony jako ten surowiec, który będzie eksploatowany i będzie surowcem, który podlega zabezpieczeniu i eksploatacji zgodnie nawet z umową społeczną, która jest podpisana ze stroną społeczną, górniczą stroną społeczną do 2049 roku. Więc on będzie wykorzystywany do momentu, do którego nie powstanie zastępcze, stabilne źródło energii, jakim jest atom, o którym mówimy w tej chwili bardzo wyraźnie i bardzo poważnie będziemy go budowali. I dotąd będziemy musieli mieć zabezpieczone dostawy węgla węgla, ażeby utrzymać gospodarkę, konkurencyjność gospodarki, ale również bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Więc ten węgiel kamienny będzie wykorzystywany jako ten surowiec, którym dysponujemy i chcemy go eksploatować na dzień dzisiejszy i mamy otwarte kopalnie. I wygaszenie kopalni to nie jest proces taki, że my sobie wymyślimy z dnia na dzień, zamykamy kopalnie, bo mamy i ludzi, i mamy rozpoczęte procesy górnicze.
Ale patrzy pan przecież na politykę surowcową Niemiec. Ta polityka surowcowa Niemiec jest nieco inna niż nasz kierunek.
I dzisiaj otwierają ponownie kopalnie węgla brunatnego. No, to jest właśnie polityka. To nie jest polityka, dlatego że źródła odnawialne są niestabilnym źródłem, absolutnie niestabilnym, bez ustabilizowania
ale
źródła.
Ale energetyka jądrowa też w Niemczech przecież...
Wracamy. Mhm. Energetyka wraca. Francuzi wracają do energetyki jądrowej, bo jest stabilnym źródłem. Wszyscy mamy świadomość, że energetyka odnawialna jest niestabilna. Czyli jeśli nam wieje, to nam wieje, jeśli nam grzeje, to nam grzeje i wszyscy mamy tą energię w całej Europie.
A jak pan patrzy na to, co się dzieje dzisiaj z węglem energetycznym? Mówię o tych spadkach cen. Kiedyś rok temu 3-4 tysiące za tonę, dziś około kilkuset złotych. Dlaczego tak to wygląda? No i przede wszystkim, jak nasze kopalnie mają sobie z tym poradzić, bo przecież wydobycia jest więcej niż zapotrzebowania na rynku.
Jest to problem i z tym problemem od wielu lat. To jest taka sinusoida. Na to wszystko nałożyła się strategia Rosji, którą absolutnie to jest wina Rosji w tym obszarze, w którym się dzisiaj znaleźliśmy, w tych problemach, z którymi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, czyli brak tego węgla, czyli brak zdolności wydobycia takiej ilości węgla, która była nam potrzebna, żeby zaspokoić te podstawowe potrzeby społeczne tak naprawdę. Więc w związku z tym ten import węgla, który został wykonany przez rząd i przez spółki Skarbu Państwa, był konieczny po to, ażeby sprowadzić, zabezpieczyć nasz interes tak naprawdę. Faktem jest, że zima, a tego nigdy nie byliśmy w stanie, zima była ciepła, nie zostało zużyte taka ilość węgla, jaka statystycznie
była przewidywana.
No i spółki
już się martwią, co zrobią z węglem.
Wiem o tym, że się martwią.
Co mają zrobić z tym węglem?
Musimy go spalić, mówiąc tak kolokwialnie.
A
nie
może
zostawimy
gdzieś sprzedać,
go.
A może sprzedać na Ukrainę.
Ale to jest biznes, który jest w oparciu o działania spółek, które są spółkami giełdowymi. I to jest ich, że tak powiem, w tej chwili sprawa, żeby to załatwić. Niemniej jednak jest to obszar bardzo istotny. Możemy go sprzedać, wyeksportować na Ukrainę i do innych krajów również. Absolutnie tak.
I jeszcze ostatnia sprawa, bo czas nas goni. Związek między innymi Sierpień 80, ale wiele związków zawodowych wystosowały takie pismo do prezydenta Andrzeja Dudy oraz pana premiera Mateusza Morawieckiego. Mówimy o Jastrzębskiej Spółce Węglowej i tak zwanym podatku solidarnościowym. Tak. To jest około 2,5 miliarda złotych. Dlaczego rząd zdecydował się na taki krok? Dlaczego Jastrzębska
rozporządzenie unijne
węglowa ma stracić takie pieniądze zamiast je inwestować, panie ministrze?
Rozporządzenie unijne odzysków, które jesteśmy zobligowani realizować, zdefiniował wyraźnie obszar, że również obszar eksploatacji węgla koksowego jest objęty podatkiem solidarnościowym i to nie jest tylko i wyłącznie nasz pomysł,
czyli
pomysł rządu.
Związane ręce tutaj.
Generalnie jest to realizacja zobowiązań i Komisja Europejska już się pyta, w jaki sposób te zobowiązania, które zostały nałożone na państwa członkowskie, są realizowane. To nie jest nasze życzenie po to, żeby
ale w wielu
ściągnąć.
Sprawach, panie ministrze, potrafimy powiedzieć nie, prawda? Jeżeli chodzi o Komisję Europejską, jeżeli chodzi o wymagania, które płyną do nas z Brukseli. W tej sprawie nie możemy? Nie chcemy?
W tym przypadku jest to bardziej złożona sprawa, aniżeli tak, że możemy sobie powiedzieć nie, dlatego że jesteśmy jedynym krajem w tej chwili, który nie wprowadził podatku solidarnościowego i już mamy, że tak powiem, zapytanie z Komisji Europejskiej, dlaczego tego nie wprowadziliśmy. I to jest podatek, który obejmuje, nie wymyśliliśmy sobie go, dlatego że dotyczy on, powiedzmy, wszystkich.
Wymyśliła Komisja Europejska.
Wymyśliła go Komisja Europejska, żeby podzielić te środki, które zostały.
Czyli gdzie
zyski
pójdą te 2,5 miliarda złotych?
Na pomoc najuboższym. czyli to będzie wsparcie dla, to będą środki, które będą wsparciem dla programów, które są programami, naszymi programami dofinansowania do energii, do cen energii elektrycznej. To są środki, które zostaną na to przeznaczone.
Czyli co Komisja
właśnie
Europejska powiedziała? Weźcie ten podatek solidarnościowy,
i rozdzielcie pomiędzy ludźmi. I rozdzielcie pomiędzy użytkownikami, na których wpłynęły te wysokie ceny energii elektrycznej, które zostały spowodowane.
Czyli rozumiem, że będzie to dla obywateli jakaś ulga kolejna?
No tak, już mamy wprowadzoną ustawę. Mamy ustawę, kolejna kwota, kolejne kilowaty, które zostały przyznane w tej chwili jako po obniżonej cenie, są dla obywateli już przeznaczone. Z czegoś musimy to sfinansować.
Tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem był pan Piotr Dziadzio, główny geolog kraju, wiceminister klimatu i środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.